Godzina z głowy.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.
Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.
Tu Godzina z głowy, Witek Świtkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
Musimy Państwa szczerze ostrzec, że dzisiejszy odcinek przeznaczony jest wyłącznie dla słuchaczy, którzy wiedzą, skąd się biorą dzieci. Bo jeżeli ktoś nie wie, to się dowie.
Nie będziemy sprowadzać tutaj bocianów,
nie.
A będziemy dzisiaj mówić o atrakcyjności seksualnej.
Akysz! Nieładne słowa. Ach. Dlaczego tak jest w ogóle? Zastanawiałeś się kiedyś, że takie słowa, które są zupełnie psychologicznie neutralne, są tak kojarzone jak jakieś po prostu wulgaryzmy wręcz. Czemu tak? Czemu Polacy nie lubią rozmawiać o...
No właśnie nie wiem, wiesz, jakby zauważyłem, że to jakby był poniekąd temat mojej pracy magisterskiej i zauważyłem, że lubiłem, inaczej, najłatwiej rozmawiało mi się na jej temat na imprezach, kiedy wiadomo, jest troszeczkę luźniej, jakoś tak ta atrakcyjność seksualna wtedy jest łatwiej przyjmowana niż na przykład atrakcyjność fizyczna.
Mm-hmm.
Tu z tym nie ma problemów w społeczeństwie, w odbiorze, a jak już się mówi o atrakcyjności seksualnej, a tu nie ma nic złego, atrakcyjność seksualna do atrakcyjności fizycznej dodaje jedynie cechy osobowości.
Aha, no popatrz, czyli tak sobie to
atrakcyjność fizyczna jest nawet gorsza tak naprawdę niż atrakcyjność seksualna.
No dobrze, no ładną podbudowę zrobiliśmy w takim razie. Myślę, że dobrym ratunkiem dla nas, żeby nie wyszło, że jesteśmy tutaj jakimiś heretykami, którzy w sobotę przy obiedzie postanowili rozmawiać o rzeczach nieobyczajnych, będzie powrót do ewolucji tak naprawdę. I od tego można by zacząć naszą dzisiejszą dyskusję. Czyli tak naprawdę z ewolucyjnego punktu widzenia, bo to jest najprościej wytłumaczyć, bo to, że żyjemy w XXI wieku, to, że mamy aplikacje randkowe, to, że mamy wszyscy zupełnie inne podejście do seksu, do seksualności niż jeszcze nasi rodzice, ich rodzice i tak dalej, to wiadomo, ale...
A jak myślisz, ile procent, to o czym powiedziałeś, wyjaśnia nasze spostrzeganie atrakcyjności seksualnej? Wszystko, co jest poza ewolucją. Czyli zależne od nas tak naprawdę, od każdej jednostkowej istoty.
Wydaje mi się, że niedużo.
Ja obstawiam jakieś 5% max.
No tak, maksymalnie.
95% to jest ewolucja niestety, więc to zabrzmi źle, ale w kontekście atrakcyjności seksualnej jesteśmy niestety zwierzętami. I jakby jednostkowe nasza wpływ, nie wiem, naszej psychiki na spostrzeganie tej atrakcyjności jest naprawdę marginalny.
Czyli co ewolucja na ten temat mówi? Co myśmy odziedziczyli po naszych przodkach?
Jest jedna taka uniwersalna prawda, czyli zakłada się, że jednostki będą się skupiały na tym, żeby wybierać cechy istotne dla reprodukcji.
Mhm.
Czyli mężczyźni jakich cech będą pożądali od swoich ewentualnych partnerek?
No, najbardziej oklepaną odpowiedzią na to pytanie są szerokie biodra, jeżeli chodzi o płodność, bo to podobno taki symbol. Opiekuńczość, to za bardzo popłynąłem, tak w osobowość.
Popłynąłeś troszeczkę.
Popłynąłem troszeczkę. Bardziej fizycznych szukać.
Czyli fizycznej zamkniemy w tym, że oczekują kobiet, które będą piękne.
Mhm. Atrakcyjność generalnie,
tak.
No, ale to spodziewałem się, że to za prosta odpowiedź.
To jest jedna odpowiedź. Druga rzecz.
Ale z osobowością bardziej, czy tak z fizycznością, gdzie mam szukać, naprowadź mnie troszeczkę?
Młody wiek.
A, młody wiek, no tak, czyli płodność generalnie, młody wiek.
Dokładnie, bo jakby młody wiek wiąże się z tym, że są te zdolności reprodukcyjne. Trzecia cecha dawniej to było dziewictwo. Obecnie jakby zeszło trochę na dalszy plan, bardziej ceniona jest kwestia wierności, tak? To wierność troszeczkę zastąpiła dziewictwo i wierność jest cechą, która jest, była najczęściej wybierana przez mężczyzn przy ocenie cech istotnych dla atrakcyjności seksualnej.
A w drugą stronę? W sensie u mężczyzn?
No i to jest bardzo skomplikowane.
No domyślam się.
Tu jest bardzo dużo cech i tutaj moglibyśmy wymieniać, począwszy od odpowiedzialności, ambitności, posiadania pewnych zasobów, które pomogą zapewnić byt, to zapewnienie bezpieczeństwa, opiekuńczość. No to jest dużo takich cech, które są istotne na swój sposób, aczkolwiek wygląd fizyczny też jest istotny, ale on jest na pewno jest oceniany jest mniej istotny dla kobiet niż dla mężczyzn.
No dobra, ale to wszystko takie bardzo akademickie, a w sytuacji, w której ludzie się poznają i w której relacja się między nimi zaczyna, relacja interpersonalna, która ewentualnie potem będzie ewoluowała w kierunku związku, czy tam dalszych rozwiązań, to nie ma tak, że ty wychodzisz z kajetem, mówisz sobie, o, hola, 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 dziewczyno, poczekaj, tu musimy osobowość sprawdzić, tu musimy sprawdzić. To nie masz tak, to jest moment, to jest pstryknięcie palca i patrzysz, widzisz, jak to jest możliwe i jak to jest zrobione, że te wszystkie czynniki, które tak mądrze i uczenie teraz żeśmy wymienili, człowiek ocenia w takim ułamku sekundy. A może to nie jest, że w ułamku sekundy, tylko coś jest na pierwszy rzut oka brane, a potem coś innego, a potem coś innego.
No wiesz, jest efekt pierwszego wrażenia i on jakby dotyczy głównie tej sfery fizycznej. Przez wiele osób jest on troszeczkę przewartościowywany, bo jest istotny, ale często patrzymy na kogoś dużo lepiej w przyszłości, bo zrobił na nas dobre to pierwsze wrażenie, a potem okazuje się, że jednak nie jest tak kolorowo, jak nam się wydawało. Mężczyźni mają w tym aspekcie łatwiej. No wiadomo, jesteśmy wzrokowcami i dla nas ten aspekt fizyczny jest dość istotny, ale okazuje się, że są pewne uniwersalne tematy, których nie jesteśmy w stanie obejść. Na przykład to, co wspominałeś, szerokie biodra, jest taki bardzo istotny wskaźnik, stosunek obwodu talii do bioder. On u zdrowej kobiety mieści się w granicach między 0,65 a 0,8, ale najbardziej idealny jest 0,7. Co się...
Mów.
Okazało się, że jest to tak uniwersalna cecha...
Mów.
Że,
stracimy całą audiencję słuchaczek, to chociaż słuchacze zostaną z ciekawości.
Co? Jak to zakończymy? Okej. Były przeprowadzone bardzo interesujące badania u mężczyzn niewidomych od urodzenia i dawano im różne manekiny, które miały przedstawiać kobiety i one miały różny ten stosunek obwodu talii do bioder. I okazywało się, że ci niewidomi od urodzenia mężczyźni wybierali dokładnie ten 0,7, ten, który jest preferowany przez widzących mężczyzn. Czyli no, jest to uwarunkowane ewolucyjnie, ale no, na swój sposób dość ciekawe, tak? No bo jest to cecha, która wiąże się z tym, że coś widzimy, a ci mężczyźni nie widzieli od urodzenia, a jednak wybierali taką...
Ale to jest w ogóle niesamowite dla mnie, że jakby... Wiem, że w laboratoriach i w uniwersytetach, siedząc sobie w kitlu, da się to wszystko wyliczyć. Ale jak widzę kobietę na ulicy, to jak zapytasz mnie po jakiejś tam minucie od tego, jaki miała kolor włosów, czy oczu, czy w co była ubrana, to ja nic nie pamiętam na jej temat. A my rozmawiamy o tym, że mężczyzna intuicyjnie jakoś gdzieś tam podkorowo widzi te proporcje ciała. Jak to jest w ogóle, jak mózg jest niesamowicie zaprogramowany. Że jakby mam wrażenie, że może to troszeczkę taka niepopularna teoria, no ale musimy stanąć w prawdzie i przyznać się do tego, że no dobrze, no tam książki czytać, ludzie lubią na filmy chodzić, do opery i tak dalej, ale gdyby poszukać takiego obszaru w mózgu, który jest najistotniejszy, to jest ten, który odpowiada za przedłużenie gatunku, chyba, nie? I tak samo jest w 2019, jak było w paleolicie.
I to był bardzo smutny wniosek, który do mnie dotarł w trakcie pisania pracy magisterskiej, że my tak naprawdę mamy bardzo niewielki wpływ na to, co uważamy za atrakcyjne.
To poszukamy jakichś radosnych wniosków, a w międzyczasie damy wam troszeczkę urozmaiconej muzyki, tak żebyście mogli również sami nad tym chwilę pomyśleć. Zaraz wracamy.
Godzina z głowy.
Witek Sitkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
Doszliśmy do wniosku, że trochę zbyt akademicko mówiliśmy w pierwszym wejściu i postanowiliśmy troszeczkę luźniej podejść, no bo troszeczkę się już rozluźniliśmy. Mam wrażenie, że państwo również, mimo tego, że rozmawiamy o czymś, co powoduje w wielu rodzinach pąsy na twarzy, co najmniej duże napięcie, zupełnie niepotrzebnie, bo to jest coś, co nas wszystkich dotyczy, atrakcyjność seksualna. Czy będziemy o niej rozmawiać, czy nie będziemy o niej rozmawiać, to ona i tak będzie istniała. I tak będzie brana pod uwagę. Wiem, że masz przygotowanych kilka ciekawych badań, dlatego zanim pozwolę tobie się wykazać twoją wiedzą, to powiem ci, co ja sobie przypomniałem teraz w trakcie tej przerwy. Jedne takie badania, które, jedne chyba z popularniejszych, które miały sprawdzić, jacy mężczyźni podobają się kobietom, jacy mężczyźni są atrakcyjni seksualnie dla kobiet. Co ciekawe, w tych badaniach nie chodziło o to, żeby stwierdzić, że na przykład bruneci, czy tam szatyni, czy zielonoocy, czy niebieskoocy, chociaż wiadomo, że zielonoocy, ale to nie o to chodziło w tym badaniu.
Chodziło... Jest ich bardzo mało na świecie, tylko 2% ludzi ma zielone oczy.
No wiem, przecież sam mam. I chodziło w tym badaniu o to, żeby zmanipulować troszeczkę osobami badanymi i pokazywano dziewczynom tego samego chłopaka, tylko na jednym zdjęciu miał małe dziecko na ręku, a na drugim zdjęciu nic nie miał na ręku, po prostu sobie był. No i jak się domyślasz, państwo również się domyślają, większość kobiet za bardziej atrakcyjnego seksualnie uznało tego mężczyznę, który miał dziecko na ręku, no bo był opiekuńczy, wyglądał jak perspektywiczny ojciec, głowa rodziny. Takie sobie badania przypomniałem. A jakie ty masz? Bo też wiem, że bardzo ciekawe.
To tutaj może spojrzymy na ten wpływ psychiki, ale też fizjologii na ocenę atrakcyjności. Już chyba kiedyś wspominaliśmy w którymś z odcinków, że cykl miesięczny kobiety ma bardzo duży wpływ na to, jakich mężczyzn w określonych momentach tego cyklu spostrzega jako atrakcyjnych.
Tak, były takie badania faktycznie kiedyś.
W trakcie dni płodnych to mają być męscy mężczyźni. Mm-hmm. To się wydaje kompletnie naturalne, ale okazuje się, że poza tymi dniami płodnymi bardziej atrakcyjni są ci mężczyźni, tacy mniej męscy, ale którzy właśnie prezentują cechy, o których wspominałeś, czyli ta opiekuńczość, czyli kobiety są pewne, że one dobrze wychowają te ich dzieci. I tu jest taka trochę takie niebezpieczeństwo i tutaj taki sygnał od ewolucji sprzed lat, no bo to trochę wygląda tak, jakby był sygnał, że rób dzieci z macho, a wychowuj je z takim opiekuńczym, zaradnym mężczyzną, który niekoniecznie musi wyglądać bardzo męsko.
Nie, źle to interpretujesz. To jest taki sygnał od ewolucji. Chodź na siłownię, ale nie za dużo. Tak, żeby pozostać trochę macho, a trochę opiekuńczym, myślę, że to można połączyć.
Tak, bo wiesz, co się okazało, że na przykład mężczyźni, którzy mają wyższy poziom testosteronu, posiadali co prawda więcej partnerek, ale mniej związków długotrwałych, częściej się rozwodzili i ogólnie rzecz biorąc, to ich życie uczuciowe było dużo bardziej skomplikowane. I jakby to też jest taka informacja, że niekoniecznie to jest dobry partner do wyboru dla kobiety, aczkolwiek wydaje się, że jakby ten testosteron jest czasami czynnikiem takim decydującym o męskości mężczyzn.
Wiesz co, to pewnie trochę tak jest. Przypomina mi się, ostatnio byłem w księgarni na dziale z poradnikami psychologicznymi, którym lubię przechadzać, bo lubię wiedzieć, co teraz psychologowie i coachowie nowego wymyślili. Jest taka książka bardzo modna, Dlaczego mężczyźni kochają zołzy. Nigdy nie otwierałem tej książki, bo się boję, że się dowiem. Ale jest też taki konkurencyjny trend z drugiej strony. Pojawia się często w różnych memach, ale mam wrażenie, że to jest zjawisko, które było dużo wcześniej niż memy. Brutal kocha najmocniej, nie? Też takie powiedzenie, że kobiety często wiedzą, że ładują się w związek z facetem, który jest kipiący testosteronem, buzujący po prostu tą męskością, niestety często manifestującą się w bardzo, bardzo negatywny sposób, ale jednak te hormony, te feromony, ten żar decyduje mocniej niż intelekt. Dlatego ja się zastanawiam, czy i w jaki sposób my w ogóle świadomie mamy wpływ na to. W sensie, jeżeli decyduje ewolucja, jeżeli ja patrzę na kobietę i to ewolucja za mnie już w zasadzie podjęła decyzję, czy ona mi się podoba, czy nie, czy ja w ogóle mam cokolwiek do gadania wtedy jako człowiek?
Nie potrafię odpowiedzieć ci na to pytanie. Kiedyś jakby moja motywacja do pisania pracy magisterskiej właśnie chciała udzielić odpowiedzi na postawione przez ciebie pytanie, niestety nie osiągnąłem.
To inaczej cię zapytam. Bo na to pewnie ostatecznie nie masz żadnej wiążącej odpowiedzi, ale skoro u kobiet to jest tak, że w różnych momentach cyklu miesięcznego podobają się różni faceci, to czy na przykład u mężczyzn też jest tak, że w zależności od jakichś innych czynników podobają im się różne kobiety? Nie wiem, na przykład jeżeli jestem wypoczęty i wyspany, to podobają mi się takie, a jak jestem zmęczony, to podobają mi się takie, albo jak jestem smutny, albo jak jestem wesoły. Czy psychika, o to mi chodzi, takie jest pytanie, czy psychika ma wpływ na to, w którą drogę pokieruje mnie ewolucja?
U mężczyzn nie zauważono takich zależności, ale jeszcze nawiązując do książek, które, że tak powiem, są spotykane na rynku, jest na przykład książka Dlaczego mężczyźni wolą blondynki? Myślę sobie, że my powinniśmy umieć odpowiedzieć na to pytanie.
No, moglibyśmy napisać drugą książkę.
Co jest ciekawe, blondynek na świecie jest mniej niż brunetek, ale w czasopismach dla panów jest ich stanowczo więcej. Mm-hmm. Były różne badania na ten temat, z czego to wynika. Wydaje mi się, że te najbardziej takie sensowne pokazują, że ten kolor włosów przyciąga uwagę mężczyzn. Jeżeli nawet przyciągnie tą naszą uwagę, okaże się, że ta kobieta nie jest specjalnie urodziwa, to i tak szansa na to, że spojrzymy na tą blondynkę, czy odwrócimy za nią głowę, jest większa niż za brunetką. I to jest niesamowite, tak? To też jest ewolucyjnie gdzieś uwarunkowane. Też nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale tak jakby wskazują badania.
Nadal będę drążył temat, bo mam wrażenie, że musi być jakiś patent na to, że mężczyźni jednak w różnych momentach różne kobiety wybierają, w miarę wieku chociażby, w miarę swojego podejścia. Wiesz, o co mi chodzi, że inaczej, innymi kryteriami kieruje się mężczyzna w wieku, powiedzmy, 20-20 paru lat, który jest trochę jeszcze na etapie przygody życiowej, jeszcze nie myśli o zakładaniu rodziny, a inaczej myśli mężczyzna, który jest już troszeczkę starszy i bardziej zaangażowany.
Czy tak, wiesz, na pewno ten pierwszy oczekuje bardziej cech fizycznych, które sprostają jego wymogom, a ten drugi mężczyzna będzie już patrzył na tą kobietę jako na przyszłą matkę swoich dzieci, przyszłą swoją żonę, z którą nie tylko, jakby, no nie tylko ona musi mu się podobać fizycznie, ale też ten aspekt właśnie atrakcyjności seksualnej, czyli tych cech osobowości, które będą współgrały z jego cechami i jakby będą w stanie się dogadywać i będą w stanie ze sobą egzystować, no bo tutaj ta atrakcyjność seksualna też ma trochę decydować o tym, jakie będzie powodzenie naszego związku. To nie jest kwestia... Były ciekawe badania odnośnie podejścia do związków krótkotrwałych. Do mężczyzn i do kobiet podchodziła osoba płci przeciwnej na ulicy i proponowała im seks. Mm-hmm. Jak myślisz, ilu mężczyzn się zgodziło?
Myślę, że na 10 badanych około 11 się zgodziło.
No, 75% mężczyzn się zgodziło. A wiesz, ile kobiet?
Wątpię, żeby jakakolwiek.
Żadna. Mm-hmm. Oczekiwania wobec relacji długotrwałych, w sensie cech partnera, były u obu płci bardzo podobne. Jeśli chodziło o związki krótkotrwałe, mężczyźni mocno obniżali swoje oczekiwania, stąd odpowiedź na twoje pytanie, mężczyźni też często nie mają sprecyzowanego tego swojego ideału, po prostu albo ktoś nam się podoba, niestety może ewolucja jakby w dużym stopniu o tym decydować, albo ktoś nam się nie podoba. Jakby moją motywacją było to, że okej, tobie i mi mogą się podobać w ten sam sposób takie dziewiątki, dziesiątki na skali od 1 do 10. Jedynki, dwójki jesteśmy w stanie też określić, ale jest ta cała gama pośrodku i dla ciebie jedna kobieta może być trójką, dla mnie może być siódemką. I dla mnie fascynowała ta różnica tego spostrzegania między nami i niestety nie byłem w stanie na podstawie badań tego w żaden sposób określić. To jest coś, czego nie da się chyba opisać.
To myślę, że nawet takie zamykanie ludzi, co jest w ogóle strasznie nieludzkie, ale psychologia tak działa, zamykanie ludzi w cyfrach w dalszym ciągu nie sprawia tego, że cokolwiek więcej rozumiemy, no bo z tego badania chociażby, które ostatnio przytoczyłeś, wynika, że niestety mężczyźni kierują się tą ewolucją znacznie mocniej niż kobiety. Kobiety wydają się być rozsądniejsze, jeżeli chodzi o wybór partnera, no bo one też mają dużo większą odpowiedzialność.
Aczkolwiek to też jest ten ewolucyjny aspekt, bo w ten sposób przekażemy dalej nasze geny i zadbamy o to, żeby one się, że nie tylko przekażemy, ale one też nie zginą. No bo wiadomo, że mężczyzna, który jest w stanie zapewnić nam godne życie, no spowoduje, że te dzieci będą dobrze funkcjonować.
O kobietach, o mężczyznach i o atrakcyjności jeszcze dzisiaj będziemy mówili, a póki co chwila przerwy.
Godzina z głowy.
Godzina z głowy, Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Czyli dwaj domorośli psychologowie, którzy o różnych badaniach opowiadają, żadnych badań nie przeprowadzają. Na pewno kiedyś przeprowadzałeś jakieś badania, nie? Na uniwersytecie. Ja też kiedyś przeprowadzałem. I wiesz, co mnie zawsze w tych badaniach najbardziej smuciło? Że tak naprawdę to w zależności od tego, co chcesz udowodnić, to zrobisz badania tak, żeby udowodnić. Tak naprawdę, że można znaleźć albo taką grupę, albo potem zwiększyć tę grupę i tak długo szukasz, aż w końcu znajdziesz takie badanie, które potwierdzi twoją teorię.
Tak, ale wiesz co, ja w zasadzie robiłem dwa poważne badania w swoim życiu i oba nie dowiodły tego, co miały dowieść i bardzo się z tego powodu cieszyłem, bo jakby uświadomiły mi, że nie robię tego na siłę, tylko staram się...
Tylko prawda jest inna.
Dokładnie.
I też zawsze zastanawiało mnie na to, jaki wpływ na badania ma to, w jakim momencie wiesz, trafiamy na badanego, nie? Jak badany przychodzi rano, wypoczęty i wyspany, to jest inny badany, a jak badany przychodzi na przykład o 18 po całym dniu zajęć, to jest inny, dlatego też w kontekście atrakcyjności seksualnej. Wypuszczam cię trochę na minę, ale wiem, że masz badania, które udowadniają, że u mężczyzn jest pewna zależność. Bardzo ciekawe.
To jest zabawne.
Dość zabawne.
Poziom nasycenia, w sensie najedzenia u mężczyzn powodował różnicę w spostrzeganiu atrakcyjności kobiet pod względem ich wskaźnika BMI.
Naprawdę nie potrzebujesz żadnych kobiet wśród znajomych, nie? Już po tym odcinku.
Lubię sobie strzelać w stopy. Głodni studenci uważali za atrakcyjniejsze zdjęcia kobiet o wyższym BMI, około 23, a ci najedzeni o BMI niecałe 21.
Przypomina mi się taka tabliczka, którą widziałem gdzieś na ścianie, czy to na siłowni, albo w podobnym miejscu, że badania dowodzą, że kobiety z lekką nadwagą żyją dłużej niż mężczyźni, którzy zwrócili na to uwagę.
No i to jest całkiem niegłupie. Ale okej, spójrzmy też na takie pozytywne rzeczy. Bardzo dużo ciekawych badań dotyczyło twarzy. Mhm. Jak ci się wydaje, jakie cechy w twarzy są atrakcyjne dla mężczyzn? Kobiecej twarzy.
Właśnie tutaj mam, nie będę strzelał, ale mam wrażenie, że coś wspólnego z symetrią, ale nigdy nie byłem przekonany, czy bardziej symetryczna twarz, czy mniej symetryczna, bo ludzie co do zasady, no nie są równi, jeżeli chodzi o lewą i prawą stronę, więc nie wiem, jak to w badaniach jest tak naprawdę. Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że zbyt perfekcyjna twarz nie budzi wiarygodności, jeśli chodzi o atrakcyjność seksualną, bo parę lat temu widziałem taki efekt pracy chyba studentów psychologii z jakiegoś zachodniego kraju, którzy na podstawie opinii studentów stworzyli kobietę idealną. Wiesz, oczy były dopasowane, tak jak studenci mówili, nos i tak dalej, i tak dalej. No nie była za piękna. Mhm. Więc nie wiem.
Bardzo słusznie zauważyłeś, że symetryczność twarzy i takie gładkie rysy, właśnie nie ostre rysy, tylko gładkie rysy, co też powoduje, że kobiety charakteryzujące się takimi dziewczęcymi, dziecięcymi praktycznie rysami twarzy, czyli taką bardzo gładką twarzą, one są bardziej atrakcyjne. Mm-hmm. Nawet jak one są podkreślone makijażem, no to jakby nadal nie zatracają tego swojego, tej swojej dziewczęcości, ale przeprowadzono badania, w których mężczyźni mieli ocenić twarze 100 kobiet na skali od 1 do 10, I potem dostali 101 twarz, która była połączeniem tych wszystkich 100 twarzy. Takim komputerowym...
O matko.
No jak myślisz, jaką ona miała ocenę?
Nie mam pojęcia.
No, taką bardzo silną dziesiątkę, bo dlaczego? No, ona mogła mieć ten efekt teoretycznie, o którym ty mówiłeś, że mogła nie być zbyt piękna, a prawda jest taka, że była bardzo symetryczna, wygładziły się wszystkie rysy twarzy i ona po prostu wyglądała prawie idealnie.
Czyli działała. Po prostu ewolucja, tak? Nie miało znaczenia, że ja spojrzę i ocenię sobie świadomie piękna, niepiękna, podoba się, nie podoba, tylko spojrzałem i mój mózg już wiedział, jest równiutka twarz, jest gładziutka, wszystko ekstra. Ale powiedziałeś jedno ważne słowo, jedną ważną rzecz, której ja się teraz przyczepię, makijaż i make-up. Zacząłem się zastanawiać teraz, jaki to ma wpływ na atrakcyjność seksualną postrzeganą przez nas, bo umówmy się, jednak makijaż i jego stosowanie w dzisiejszych czasach przez kobiety, no jest absolutnie powszechne, tak? Każda, wydaje mi się, że nie będę bluźnił, jeżeli powiem, że każda kobieta w mniejszym czy lepszym stopniu korzysta z dobrodziejstw makijażu. Mężczyźni może też powinni czasem troszeczkę o siebie zadbać, no ale wiadomo, że z nami jest troszeczkę ciężej, nam się wydaje, że się urodziliśmy piękni, dlatego tak za bardzo o siebie nie dbamy. A kobiety używają pewnych metod, żeby tutaj sobie podkreślić, tutaj trochę zafałszować. Nie mówię, że to źle. Natomiast zastanawiam się, jak to jest z punktu widzenia takiej, wiesz, męskiej, nieskomplikowanej, ewolucyjnej czaszki. Czy mężczyzna potrafi rozpoznać to, co jest naturalne, czy podoba mu się bardziej to, co jest naturalne, czy też to nie ma znaczenia, że patrzymy na obrazek i ma się po prostu wszystko zgodzić. Dążę do tego, że wiesz, w dzisiejszych czasach jest wiele metod operacyjnego poprawiania sobie też urody, nie? Jest spora grupa, wydaje mi się, zwolenników tego, żeby ciało sobie poprawiać, ulepszać i żeby to ciało było sztucznie stworzone. I jak ma się do tego ta psychologia i ewolucja, jak ma się do tego to postrzeganie atrakcyjności? Czy robi nam różnicę, czy to ciało jest prawdziwe, czy podmalowane, czy zupełnie nie?
Wiesz, z jednej strony pewnie tak, jeżeli to dąży do tej właśnie zachowania większej symetryczności, czy właśnie takiego, wiesz, wygładzenia, no bo na tym też troszeczkę polega jakby sam makijaż, a z drugiej strony w określonych sytuacjach ma podkreślać pewne rzeczy, tak, nie wiem, pewne może drapieżność kobiet na przykład, która może być pociągająca dla mężczyzn, więc myślę sobie, że tutaj bardzo dużo zależy od kontekstu i od sytuacji, w której ten makijaż jest stosowany.
Dobra, ale z drugiej strony, jeżeli faktycznie jest tak, że my patrzymy i przez jakieś tam milisekundy już decydujemy w naszym mózgu, czy ktoś jest atrakcyjny, czy nie, to czy te wszystkie zabiegi, tu mówię już o obu płciach, zabiegi, które sprawiają, że wydaje nam się, że stajemy się coraz bardziej atrakcyjni, czy one wszystkie mają sens? Czy tak naprawdę nie jest trochę tak, że można spotkać miłość życia w sytuacji, w której ona ma na przykład wałki we włosach, niepomalowaną twarz, roztarganą sukienkę i wszystko nie tak, i wtedy ta kobieta nam się podoba bardziej niż taka podmalowana i, wiesz, zrobiona na bóstwo?
Można, i to nawet lepiej rokuje dla powodzenia związku, jeżeli kobieta w takiej sytuacji naturalnej nam się bardzo podoba, no to wtedy jakby efekt jest osiągnięty.
Czyli lobby producentów artykułów kosmetycznych może w tym momencie się nieco na nas oburzyć, no ale okazuje nam się jednak, że naturalność zawsze...
Mężczyźni lubią, czegokolwiek by nie mówili, to lubią naturalność.
A o tym, co lubią kobiety, porozmawiamy po przerwie. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś kobiety są przy radioodbiornikach, że ich nie zraziliśmy swoim szowinistycznym podejściem do świata, no bo tak można trochę pojmować, że psychologia jest nieludzka trochę i może się wydawać mało romantyczna tak naprawdę, nie?
Szczególnie w tym temacie.
Szczególnie w tym temacie. Wracamy za kilka minut.
Godzina z głowy.
Witek Świtkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
I mam wrażenie, że dobrze by było, żeby chociaż w tym odcinku pojawiła się tu w studiu jakaś kobieta, żeby nas troszeczkę zdyscyplinowała, utemperowała, tak, ale pomyślałem sobie, że skoro nie ma kobiety w tym studiu, a prawdopodobnie jest sporo kobiet przy radioodbiornikach, to sami się ogarniemy i przywołamy się do porządku. I żeby nie było, że jesteśmy tacy straszni i oceniamy kobiety w jakiejś tam psychologicznej skali, to absolutnie trzeba powiedzieć, że każdego da się w takiej skali zamknąć. Niestety, i chociażbyśmy naprawdę wierzyli w bardzo romantyczne wizje o tym, że ludzie są dwiema połówkami jabłka, no to atrakcyjność seksualna ma inny pogląd na rzeczywistość, prawda? Niestety jest tak, że albo się ktoś nam podoba, albo się ktoś nam nie podoba. Czy można to jakoś sztucznie potem zmienić, że jakoś się można bardziej przekonać do kogoś? Czy ja wiem?
Czy wiesz, to jest też ta kwestia, że jeżeli cechy osobowości danej osoby nam pasują, a nie jest ona, że tak powiem, w 100%, nie wiem, ideałem pod względem fizycznym, to myślę sobie, że ta osobowość ma tutaj bardzo duży wpływ na to, że my jesteśmy w stanie z czasem tą osobę pojmować jako bardziej atrakcyjną fizycznie, niż nam się na początku wydawała. Bo będzie miała pewne takie istotne dla nas, dla długotrwałego związku przymioty, które spowodują, że będziemy ją traktować bardzo atrakcyjnie. Problem jest taki, że te wzory kobiet, te ideały w telewizji, w reklamach są takie, że one niestety powodują właśnie to, o czym mówiłeś, te wszystkie operacje, to dążenie do tej doskonałości, a ono tak naprawdę nie jest potrzebne, aczkolwiek media troszeczkę na nas to wymuszają. No i też były badania, które pokazywały, że mężczyźni oglądający atrakcyjne kobiety w reklamach, jak potem mieli ocenić swoje partnerki, no to oceniali je gorzej niż oceniali je przy sytuacji, w której te osoby występujące w radiu były no mniej atrakcyjne. Ale właśnie, było bardzo ciekawe badanie dotyczące tego, że były dwa mosty. Był most betonowy, taki bezpieczny, 3 metry nad taflą rzeki, i drugi most, taki chwiejący się, linowy, kilkadziesiąt metrów nad rzeką. I jak mężczyźni przechodzili przez te mosty, to na ich końcu stała atrakcyjna kobieta, która kazała im zinterpretować pewną historię na takim niejasnym obrazku. No i starano się zbadać, na ile wpływ, te emocje, które wzbudziło przejście po tym niebezpiecznym moście, spowodują, że mężczyźni będą mniej wiązali to ze strachem, no przecież mężczyźni się nie boją, a bardziej wiązali to z tą atrakcyjnością tej kobiety. No i jak ona na koniec mówiła, że proponowała, że dawała swój numer telefonu że gdyby byli zainteresowani wynikami tych badań, to żeby się odezwali, to mężczyźni przechodzący po tym niebezpiecznym moście odzywali się w 50% przypadków, a ci mężczyźni z tego bezpiecznego mostu jedynie 1 na 10 pozwolił sobie zadzwonić do tej kobiety.
Pewnie to był psycholog jakiś.
Co ciekawe, u kobiet, jak myślisz, jak mężczyzna był na końcu tego mostu i kobiety przechodziły przez te mosty, jak on proponował ten numer telefonu, to jak myślisz, jaka była reakcja kobiet?
No, myślę, że niechętna.
Żadna nie wzięła tego numeru telefonu. Okej, okay, no ale dobrze. Mówiliśmy dużo o kobietach, powiedzmy też o mężczyznach. Co się podoba kobietom u mężczyzn?
No właśnie, bo jakby podsumowując to, co dotychczas powiedzieliśmy, to gdyby porównać męskie wzorce z reklam, a to, co kobiety mają na co dzień w domu, no to... No, dużo gorzej się prezentujemy niestety. Chociaż paru mężczyzn może w ostatnich paru miesiącach przeszło się do jakiegoś barbera albo do salonu kosmetycznego, no ale generalnie no, to nie jesteśmy tacy jak George Clooney.
Niestety.
I nigdy nie będziemy. Wobec tego pytanie, co podoba się kobietom, jest pytaniem, no co do zasady dosyć ryzykownym, no ale spróbujmy.
Oczywistość to, co mówiliśmy o cechach osobowości, bo one jakby są decydujące, ale jeśli chodzi o atrakcyjność fizyczną, na pewno wzrost. Mhm. To jest udowodnione naukowo, że kobiety chcą mieć partnerów wyższych od siebie i na przykład w grupie kawalerów, grupa kawalerów jest stosunkowo niższa od grupy mężczyzn w związkach. Mhm.
Zawyżamy średnio.
Ale z drugiej strony też zbyt wysoki wzrost też nie jest super pożądany, więc jakby oscyluje się 180-185 cm jako ten wzrost idealny.
Głupie masz te badania.
Wiesz, dostosowane do moich potrzeb. Ale co jest ciekawe, na przykład to też w świecie biznesu, mhm, czy polityki, praktycznie nie było prezydentów w Stanach Zjednoczonych poniżej 180 cm wzrostu. Większość z nich miała powyżej 180. No więc to też jest jakiś pewien wyznacznik. Mhm. Co jest też ciekawe i to jest chyba dobre podsumowanie, moje ulubione badanie, próbowano przeanalizować ciało pod względem jego wymiarów i powiązać je z atrakcyjnością. Czyli na przykład kobiety oceniały atrakcyjność mężczyzn, no a potem liczono różne stosunki, nie wiem, ręki, nogi i innych rzeczy. Aha. Jedyna zależność, która była istotna, to gdy czwarty palec był dłuższy od palca wskazującego.
Czwarty, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery.
Tak. No. Jeżeli czwarty palec był dłuższy od palca wskazującego, czyli no, to jest, czwarty to jest serdeczny, tak? Dobrze mówię?
Czekaj, a to muszę tak grzbietem położyć dłoń, bo to jest wskazujący. Tak. No, to jak jest dłuższy, to co?
To oznaczało, że ci mężczyźni byli bardziej atrakcyjni. Mhm. Oni wiązało się to z...
A dużo musi być dłuższy?
Nie, wystarczy odrobinę. Wiadomo, no, pewnie dużo dłuższy jest...
Jak jest tak lepiej. Napnę, tak tutaj, o, to jest dłuższy.
To, co lubiłem zawsze w rozmowie z kobietami na temat tych badań, to, że ona też spoglądała od razu na swoje palce. Nie, u kobiet to nie działa niestety. U mężczyzn wiąże się to z poziomem testosteronu w życiu płodowym. Powodowało też, że oni byli, mieli te osoby z dłuższym czwartym palcem od wskazującego, mieli większy poziom uzdolnień sportowych, lepiej w ogóle się gdzieś tam prezentowali, tak, no byli lepiej oceniani w wielu sferach. No ale jak już mówiliśmy o tym wysokim poziomie testosteronu, nie zawsze dobrze to działa u mężczyzn.
No tak, ale generalnie rzecz biorąc, wysoka atrakcyjność, tak mi się wydaje, zawsze dobrze działa. Ładni mają łatwiej.
Aczkolwiek czasem troszeczkę bagatelizuje się ich umiejętności. Mhm. I zrzuca się to wszystko na karb tego, że są ładni i to dlatego pewnie dostali daną pracę, czy coś im się udało.
Pewnie tak, a taką puentą tej całej naszej opowieści o atrakcyjności seksualnej i tego, że ta atrakcyjność faktycznie rzutuje na nasze życie, może być taka historia, która pewnie ciebie nie zadziwi, pewnie państwa również nie, ale mam taką znajomą, która jest modelką, która no, myślę, że gdyby się w te swoje rankingi psychologiczne umieścił i pokazał mężczyznom, to wszyscy by określili ją jako wysokie 10, 11, bardzo atrakcyjna kobieta, która ma straszne problemy ze znalezieniem partnera, bo wszyscy się jej po prostu zwyczajnie boją. Pewnie podobnie jest w odwrotnej sytuacji, jak są ultra przystojni faceci, to pewnie też mają problem z tym, żeby ktoś spojrzał na nich nie tylko jako na ładne ciało, ale też i coś tam w środku.
Dokładnie.
No dobrze, że nie jesteśmy tacy przystojni ostatecznie. Ale z tym wzrostem to te badania mogłeś inaczej dostosować. A cóż, drodzy Państwo, atrakcyjność seksualna to był nasz dzisiejszy temat. Mam nadzieję, że troszeczkę z tego, co powiedzieliśmy, was ubogaciło, ale ostatecznie chciałbym, żebyśmy nie zostawali w takiej ponurej refleksji, że ewolucja decyduje za nas. Jednak myślę, że hormony, feromony to swoje zrobią, ale ten pierwiastek, że to ostatecznie my decydujemy,
dokładnie,
to jest najważniejsze. Tego wam życzymy, mądrych i rozsądnych decyzji. Tymczasem słyszymy się już za tydzień.
Do usłyszenia.
Cześć.
Sponsorem programu jest Klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.
Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres, Kutno, ulica Cmentarna 5, bo liczy się każda godzina.